Jesteśmy w 7 rozdziale listu do Rzymian. Nie będę dzielić tego 7 rozdziału, przeczytamy go dzisiaj całego. 7 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przeze mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Wiemy bowiem, że zakon nie jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, to już nie ja czynię to, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. To bardzo trudne, jeden z najtrudniejszych do zrozumienia fragmentów, jakie wyszły spod ręki apostoła Pawła i jeden z najmniej optymistycznych. Więc wybaczcie, że dzisiaj to rozważanie będzie dość przygnębiające, myślę, do słuchania, a jednak przedstawia prawdę o człowieku. To rozważanie zatytułowałem "Czego prawo nie mogło zrobić, czego prawo nie mogło uczynić". Ten fragment znowu traktuje o zakonie, ale nie jest skierowany jedynie do Żydów, ale jest skierowany do wszystkich słuchaczy. judeochrześcijan i chrześcijan wywodzących się z pogan. To prawda, że my, wywodzący się z pogan chrześcijanie, nigdy nie byliśmy pod zakonem. Ale to właśnie konfrontacja ludzkiej natury z prawem mojżeszowym pokazuje nam, w jakim stanie znajduje się człowiek. Teza apostoła Pawła, która przebrzmiewa przez cały ten rozdział, jest taka, że nawet najlepsze prawo nie poradzi sobie z ludzką naturą. Że święte prawo nadane przez Boga, jakim był zakon, nie było w stanie zmienić człowieka. A ponieważ Bóg zdawał sobie z tego sprawę, wiedział o tym, dlatego uczynił zakon, czyli prawo mojżeszowe, elementem przejściowym do czasu nadejścia Chrystusa. I to właśnie apostoł Paweł usiłuje po raz kolejny przekazać ograniczoną rolę prawa i ograniczony czas jego obowiązywania. W tym rozważaniu będę zamiennie mówił prawo mojżeszowe i zakon, ponieważ jest to jedno i to samo. Zakon jest dawnym słowem, które troszeczkę już obecnie wyszło z użycia. Nie mniej, nie więcej będę zamiennie to używał, tak jak w naszym tekście, prawo mojżeszowe albo zakon. Być pod prawem to być pod zakonem, tak w tym rozważaniu. Jest. Trzeba być Żydem, aby zrozumieć, czym prawo było dla judaizmu, i my, wierzący z pogan, tego nie zrozumiemy. Dla Żydów zakon był fundamentem przymierza, jakie mieli z Bogiem. To słowa samego Boga skierowane do człowieka, określające wyraźnie, co było wolą Bożą, co było dobre, co było złe, co było czyste, co było nieczyste, co można było jeść, czego nie można było jeść, w co można było się ubierać, w czego nie można było nosić. To było ponad 600 przykazań, słów wytchnionych przez Boga, skierowanych do narodu, które oprócz wszystkiego stanowiły o tożsamości żydowskiej kultury tego narodu. Dzieciom od maleńkości wpajało się: przestrzegaj tych wszystkich zasad, a będziesz przez nie żył. Tak mówił zakon i tak uczono od dziecka Żydów. I jak samochodu rozpędzonego do dużej prędkości nie da się zatrzymać w ułamku sekundy, tak apostoł Paweł nie mógł jednym słowem powiedzieć: zakon przeminął. Zakon przeminął, gdyż był tylko elementem przejściowym, był pedagogiem prowadzącym do Chrystusa, a teraz już przestał obowiązywać. Paweł musiał zużyć dużo atramentu, aby pokazać, że taki był właśnie zamysł od samego początku, przejściowa rola zakonu i jego ograniczone obowiązywanie. Apostoł Paweł odwołuje się do przykładu, który był oczywisty dla Żydów. Kobieta jest związana związkiem małżeńskim z mężczyzną tak długo, dopóki oboje żyją, dopóki śmierć ich nie rozłączy. I relacje z innymi partnerami za życia któregoś z małżonków były cudzołóstwem, były zdradą małżeńską. Ale po śmierci ani mąż, ani żona nie musi, żadna ze stron, pozostawać samotna, może zawrzeć kolejny związek małżeński. Apostoł Paweł specjalnie odnosi się do kobiety, mówiąc: kobieta jest wolna po śmierci męża, dlatego że w domyśle ma Kościół Chrystusowy, który jest oblubienicą Chrystusa. Dlatego mówi o kobiecie, nie mówi o mężczyźnie. Kobieta jest związana z mężem tak długo, jak on żyje. Po jego śmierci może ponownie wyjść za mąż. Tak i my jesteśmy oblubienicą Chrystusową, mówi apostoł Paweł do Żydów. I wy umarliście dla zakonu, aby teraz należeć już do innego. I teraz po śmierci zostaliście uwolnieni od relacji z zakonem po to, żeby połączyć się związkiem z Jezusem Chrystusem. Zostaliście, apostoł Paweł mówi, uwolnieni od panowania grzesznego ciała, bo umarliście z Chrystusem, bo umarliście przez ciało Chrystusowe. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. To działo się, mówi apostoł Paweł, kiedy byliśmy w ciele. Kiedy Paweł mówi o ciele, nie ma na myśli cielesnej powłoki, którą zachowuje on do końca życia. W człowieku istnieje coś, co reaguje na pokusy ze strony grzechu. Gdyby tego nie było, człowiek byłby wolny, ale apostoł Paweł pokazuje, że jest w człowieku coś, co można by nazwać przyczółkiem grzechu. To ludzka natura niezdolna do przyjęcia pomocy Bożej, niezdolna do przyjęcia opieki Bożej, niezdolna do przemiany, niezdolna do poprawy, niezdolna do ulepszenia. Taka jest teza tego fragmentu. Jeszcze raz powtórzę. Ciało, do którego apostoł Paweł odwołuje się, to grzeszna ludzka natura, niezdolna do przyjęcia Bożej pomocy, opieki, niezdolna do żadnej przemiany ku dobremu, niezdolna do poprawy, niezdolna do ulepszenia. Ponadto rola prawa mojżeszowego była, można by powiedzieć, kontrproduktywna, bo zamiast hamować grzeszne namiętności, rozbudzał je także, rodziły owoce śmierci, owoce postępowania, których niszczący efekt był widoczny nie tylko w doczesności, ale miał swoje wieczne konsekwencje. Apostoł Paweł mówi, czy wobec tego zakon jest winny tego, czy prawo mojżeszowe jest winne tego, że rozmnożył się grzech? Nie jest żadną miarą winne. Zakon jest dobry, dzięki niemu wiem, co jest dobre, a co złe. Nie znałbym grzechu, gdyby zakon nie mówił. Nie znałbym pożądliwości, gdyby zakon nie mówił, żebym nie pożądał. Ale to właśnie niestety zakazany owoc bywa najbardziej atrakcyjny. Zakazany owoc fascynuje. Dlatego apostoł Paweł mówi, że te zakazy prawa wzbudziły we mnie pragnienie grzechu. To jest jeden z najdziwniejszych faktów, zagadkowych faktów, a mianowicie ludzka fascynacja rzeczami zakazanymi. Czasem wystarczy samo zakwalifikowanie do rzeczy zabronionych, aby natychmiast wzbudzić nasze zainteresowanie. Augustyn w swoich wyznaniach kiedyś taką ilustrację przekazał. Obok naszej winnicy rosła grusza, bogato obwieszona owocami. Pewnej dżdżystej nocy wraz z kilkoma kolegami postanowiliśmy się zakraść do tego ogrodu. Obładowaliśmy się zielonymi gruszkami tylko po to, by spróbować, jak smakuje zakazany owoc. Następnie wyrzuciliśmy je wszystkie do rowu, gdyż nie nadawały się do jedzenia. Były ładne, ale nie były tak dobre jak te, które miałem w domu. Zrywałem je tylko po to, by stać się złodziejem. I jedyna radość, jaką miałem, to była radość z przestępstwa. I tę radością cieszyłem się w pełni, mówi Augustyn. Co było, co najbardziej mi się podobało w tym przestępstwie? Czy była to przyjemność wynikająca z naruszenia prawa? Aby ja jako więzień na chwilę poczuł się rzekomo wolny w przyswajaniu rzeczy zabronionej. Pragnienie kradzieży zostało we mnie wzbudzone po prostu samym zakazem kradzenia. Apostoł Paweł mówi, zakon jest święty, przykazanie jest święte, jest sprawiedliwe i jest dobre. Ale nasza cielesność bywa właśnie pobudzona do zła przez przykazanie, które miało prowadzić mnie do życia. Apostoł Paweł niejako powiedział to na własnym przykładzie. On nie powiedział, co ma na myśli, ale wydaje mi się, że kiedy on pisał te słowa od 7 wersetu, to miał na myśli jakąś konkretną rzecz w swoim życiu. Kiedyś byłem bez zakonu, ale kiedy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że to przykazanie, które miało być dla mnie ku żywotowi, było dla mnie ku śmierci. Grzech otrzymał bodziec przez przykazanie. Zwiódł mnie i przeze mnie zabił. I to, co było dobre, stało się we mnie złe, mówił apostoł Paweł. To, co jest w dalszych wersetach, jest trudne do zrozumienia. I myślę, że ci, którzy czytają ten fragment, dzielą się na dwie kategorie, na dwie grupy. Na tych, którzy uważają, że ten fragment dotyczy życia po odrodzeniu, i na tych, którzy uważają, że ten fragment dotyczy życia przed odrodzeniem, przed spotkaniem Chrystusa. I ja należę właśnie do tej drugiej grupy. Nie jestem sam. Kiedy przygotowywałem się kilka tygodni temu, mówiąc o reformacji, odkryłem, że Jakub Arminiusz, który przeciwstawiał się kalwińskiej, takiej bardzo kalwińskiej doktrynie o predestynacji. Dzisiaj myślę, że w kościołach podejście wierzących do kwestii wyboru, przeznaczenia do zbawienia można w zasadzie na dwa zbiory podzielić, na dwie grupy ludzi można podzielić, na kalwinistów i na arminian. Mniejsza z tym, mniejsza o podział. Nie chcę na tym się koncentrować. Chodzi mi o to, że odkryłem, że właśnie Arminiusz też uważał, podobnie jak ja dzisiaj, niezależnie od niego, że ten fragment mówi o życiu człowieka przed poznaniem Chrystusa. I on jakby ma tutaj pokazywać tą niemożność ludzkiej natury do zmiany i pokazuje, dlaczego prawo, zewnętrzne prawo, nie mogło poradzić sobie z ludzką naturą. Apostoł Paweł tutaj wyraża się w bardzo, no, bardzo nieoptymistyczny dla humanistycznej wizji człowieka, w bardzo niehumanistyczny sposób. Apostoł Paweł mówi, że nie mieszka w człowieku dobro, że mieszka w człowieku zło. To bardzo smutne stwierdzenie. I to nie daje człowiekowi zbyt dobrze myśleć o sobie, mieć dobrego zdania o sobie. Apostoł Paweł mówi, wiem, że nie mieszka we mnie dobro. To jest 18 werset. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, jest brak. Tak naprawdę te wersety to wizja tego, że grzech nie jest jedynie łamaniem prawa, nie jest jedynie przestępstwem wobec prawa, ale jest siłą, która niewoli człowieka. Paweł mówi, wiem, co jest dobre i wiem, co jest złe. Mam w swoim umyśle pragnienie dobra, ale kiedy dochodzi do realizacji upragnionego dobra, czynię złe. coś we mnie bierze górę i zamiast dobrego, które chcę, czynię zło, którego nie chcę. Prawo Boże dociera do mojego umysłu, powodując pragnienie dobra, ale w swoim wnętrzu odnajduje inne prawo, które walczy z prawem przyjętym przez mój umysł i bierze mnie w niewolę. To nie jest optymistyczne. To nie jest miłe, żeby usłyszeć o człowieczeństwie, o ludzkiej naturze tego zdanie, to zdanie. Zamiast upragnionego dobra czynię znienawidzone przeze mnie zło. I myślę, że jednym z przykładów takich, znaczy życie dostarcza nam takich przykładów bardzo wiele, ale jednym z takich strasznie w przerażający sposób unaoczniający tę prawdę przykład są dzieci alkoholików. Dzieci, które widzą zło, jakie powoduje alkohol w swoim domu. Widzą tragedię, widzą swoją rozbitą rodzinę, widzą bijatyki, widzą brud, widzą smród, widzą kradzieże, patrzą na alkohol z nienawiścią i przysięgają w swoim sercu, że nigdy tego nie zrobię, żeby po jakimś czasie odkryć, że właśnie to robią. Ale to jest tylko jeden z przykładów. Apostoł Paweł mówi, tak właśnie wygląda ludzkie życie. Mam pragnienie dobra. Chcę postępować dobrze. Chcę postępować codziennie dobrze. Ale zamiast tego wychodzi mi zło. Pragnę dobrze dla ludzi, a ranię ich. Pragnę ich kochać, a nienawidzę ich. Jestem zaprzedany grzechowy, mówi apostoł Paweł. Nie mieszka we mnie dobro. Ale to i tak nie jest najgorzej. Bo apostoł Paweł mówi o stanie człowieka, który pragnie dobra, czyni zło. Ale my wiemy, że tak naprawdę wiele ludzi nie pragnie dobra. Dlatego mówię, że ten obraz, nawet choć przerażający, nie jest najgorszy. Bo są ludzie, którzy wcale nie pragną dobra, pragną zło. W więzieniu zmarł człowiek, Totorino, tak się nazywał, mówią o nim, 87 lat miał. Człowiek, który pseudonim Bestia, który za 40 osób zamordował własnoręcznie, a który kilkaset osób zlecił zabójstwa, który jak chciał zabić sędziego Falcone, to wysadził 100 metrów autostrady z ponad setką samochodów i blokami dookoła. To jest obraz zła, które panuje w człowieku. Jeśli człowiek tylko puszczą w człowieku hamulce. Jeśli tylko zrezygnuje z prawa, zupełnie prawa, to w tą stronę idzie człowieczeństwo. Zwróćmy uwagę, że prawo, to ludzkie prawo w świecie, które reguluje stosunki między ludźmi, ono raczej nie koncentruje się na nagradzaniu dobra, ale na penalizowaniu zła. I reguluje stosunki między ludźmi w taki sposób, żeby ludzie bali się konsekwencji swoich wykroczeń. Żeby te relacje między ludźmi były możliwe, jakieś sensowne, człowiek zna kary za niewłaściwe postępowanie i bojaźń przed karą sprawia to, że ludzie boją się wyrządzać większe zło. Czy ktoś was słyszał o takim miejscu, które się nazywało, a którego już nie ma? Kowloon Walled City. Kowloon Walled City. Nie słyszeliście takiej nazwy? Nie wiem, jak po polsku to brzmi. Nazwę słyszałem po angielsku. To miejsce, którego nie ma już na mapie. Kiedyś przed ponad 100 laty Wielka Brytania odkupiła czy wydzierżawiła miejsce, część Hongkongu. I tam gdzieś w pobliżu tego miejsca była stara twierdza, która się nazywa Kowloon. Ona nie była przydatna Brytyjczykom, więc zwrócili ją Chińczykom. Ale to było tak strategiczne miejsce, że kiedy Chińczycy je weszli w to miejsce, to zobaczyli Brytyjczycy, że bardzo łatwo jakby z tamtego miejsca sprawować kontrolę nad tą brytyjską częścią Hongkongu, więc postanowili odbić je ponownie dla siebie. Chińczycy nie walczyli, oddali je. Ta strefa, ta część, 100 metrów na jakieś 200, troszeczkę więcej, stało się ziemią niczyją, pozbawione prawa. Do tego miejsca, ponieważ nie było tam prawo, ciągnęli wszyscy, którzy umiłowali bezprawie. A więc przestępcy, narkomani, hazardziści, prostytutki, chińskie triady. Czy myślicie, że w tym miejscu 100 na 200 osób chciało mieszkać kilka osób? Powiem wam ciekawostkę. Na tej przestrzeni to jest 0,026 km kwadratowego. Mieszkało tyle ludzi, że zostało to wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Dlatego, że gęstość zaludnienia wynosiła prawie 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy. Tyle osób chciało żyć w miejscu, w którym nie obowiązuje żadne prawo. I to pokazuje mi, jaka jest ludzka natura. Nie chcemy prawa. Nie chcemy, żeby nikt nam mówił, co jest dobre, a co jest złe. A ponieważ kiedy człowiek żyje tam, gdzie nie ma żadnego prawa, to czy to znaczy, że staje się w tym miejscu dobry, doskonały, miłujący drugiego bliźniego, kochający siebie nawzajem? Czy to właśnie dlatego w tym miejscu prostytutki, hazardziści, triady i wszyscy przestępcy, narkomani i wszystkie zło tam zamieszkało? To jest prawda o ludzkiej naturze. To jest prawda o człowieczeństwie. Człowiek nie chce prawa, bo prawo mówi człowiekowi, co jest złe i dlaczego spotyka człowieka kara za to zło. Ale apostoł Paweł w tym całym rozważaniu idzie o wiele dalej, bo on mówi, że nawet najbardziej doskonałe, święte, dobre, Boże prawo nie było w stanie zmienić ludzkiej natury. Nie było sobie w stanie poradzić z moją i twoją naturą. Czy to znaczy, że człowiek nie jest w stanie, żeby zrobić żadnego dobra? Oczywiście, że człowiek robi dobre rzeczy. Obraz Boży nie zatarł się w człowieku. Nie znaczy, że ty i ja bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś dobrego. Oczywiście w tej mierze, w jakiej każdy człowiek jest odzwierciedleniem Bożej chwały zatartej przez grzech naszych rodziców, jesteśmy zdolni do robienia dobrych rzeczy, niestety. Myślę, że każdy z nas potrafi utożsamić się z tymi słowami, które napisał apostoł Paweł. Potrafił przynajmniej utożsamić się w przeszłości i doskonale rozumie słowa, które padają. Nie rozeznaje się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. mam wykonanie, mam zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, jest brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. Jesteśmy w stanie robić dobre rzeczy, ale nigdy nie jesteśmy w stanie sami wyzwolić się od zła i pokonać to prawo, które rządzi w naszych członkach, prawo, które pociąga nas w złą stronę. I choć chcemy mieć dobre mniemanie o samych sobie, to jednak myślę, że każdy wie, kto jest nawet pobieżnym obserwatorem. Ludzie cieszą się, że żyjemy, że w Europie od II wojny światowej, w Europie tej naszej, nie mówię o Bałkanach, ale w tej tutaj nam bliższej Europie, nie było wojny. Jesteśmy zdziwieni, że z jednej strony mamy dobre zdanie o sobie samych, a z drugiej strony jesteśmy zdziwieni, bo cała historia ludzkości to historia wojen, to historia grabieży, to historia jakiegoś strasznego zła, które od czasu do czasu dzieje się w różnych miejscach. I zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, że nawet raz apostoł Paweł nie wspomniał o demonach. Bo jesteśmy wierzący ludzie, bardzo często my wierzący ludzie jesteśmy jakby zganiamy na demony. Że diabeł mnie skusił, żebym zrobił to, diabeł mnie skusił, żebym zrobił tamto, diabeł mnie pociągnął, diabeł mnie zaślepił, diabeł to, diabeł tamto. Czy choć raz Paweł mówi tu o diable? Ja nie mówię, że diabeł nie kusi. Nie chcę tego powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że jest we mnie wystarczająco dużo zła, żebym sam z siebie wyprodukował bez pomocy diabła zło. I to dlatego potrzebujemy nie zewnętrznego prawa, które dociera do naszego umysłu, bo nie zbawi nas, nie uratuje nas najlepsze prawo, które dotrze przez uszy do mojego umysłu, bo ono nie poradzi sobie ze mną, z takim, jakim jestem. Apostoł Paweł mówi, że muszę umrzeć, muszę być uwolniony od tego grzesznego ciała. Muszę umrzeć przez ciało Chrystusa dla grzesznej natury i poddać się Duchowi Świętemu. I poddać się Duchowi Świętemu. I dopiero wtedy słuszne żądania zakonu. Zwróćmy uwagę na to stwierdzenie. Słuszne żądania zakonu będą się realizować przez moje życie. Wtedy, kiedy będę służył nie według przestarzałej litery, ale w nowości ducha, ale o tym będzie już kolejny rozdział i następne rozważanie. Jeśli chciałbyś się pomodlić, zapraszam, powstańmy do modlitwy.